uśmiechem na twarzy.
Beatka Urszulka Wróbel śpiewała, jak chętnie dzieci maszerują. Piotr Kozłowski przeczytał opowiadanie Macieja Wojtyszki o małym stworku, psztymuclu, który wolał chodzić niż jeździć.
Bunt psztymucla. Psztymucle należą do tak zwanych zwierzątek autotematycznych. Oznacza to, że głównym tematem ich rozmów są zamieszkiwane przez nich auta. W każdej fabryce doskonale wiedzą, że zanim jeszcze auto zejdzie z taśmy produkcyjnej, już wślizguje się do niego rodzina psztymucli i chowa się w różnych zakamarkach świeżo wyprodukowanego samochodu. Zdarza się, że psztymucle przywiązują się do zamieszkiwanego przez siebie wozu, ale bywa też, że zamieniają się co jakiś czas z inną rodziną. Niezależnie jednak od tego, czy psztymucle trzymają się jednego miejsca, czy kręcą się z wozu do wozu, bez przerwy rozmawiają o samochodach. Ględzą i nudzą, bredzą i plotkują, gawędzą, narzekają, opowiadają i wymieniają doświadczenia wyłącznie na jeden temat. A oto jak wygląda typowa rozmowa psztymucli. Cicho. Zdaje się, że silnik źle pracuje. Woła tata psztymucel. Cicho, dzieci. Strofuje mama. Cicho ty, psztymuclu, mówi mały psztymucel do brata. Cała rodzina zaczyna nasłuchiwać. Bacznie wpatrzona w tatę. Zdawało mi się, decyduje tata. To tylko zmiana biegów. Tyle lat tu mieszkasz i jeszcze nie wiesz, kiedy się zmienia biegi? Awanturuje się mama. Tato, woła najmłodszy synek. Co to za marka? Ojciec wychyla się z samochodu przez rurę wydechową i patrzy w dal za odjeżdżającym w przeciwną stronę wozem. To były angielskie psztymucle, oświadcza z zazdrością. Wóz marki Jaguar. Jagulary są dobre, prawda? Dopytują się synowie. Prawda, prawda, mówi ze złością ojciec i przełazi na akumulator. A my się musimy męczyć z tym gruchotem, dokucza mama. Cicho, krzyczy tata. Zdaje mi się, że woda kapie z chłodnicy. Cicho, pomaga mu mama. Cicho, szturcha brat brata. Po dłuższej chwili tata udaje się w kierunku chłodnicy i wraca stamtąd z zatroskaną miną. Nie kapie, ale za to chlupie, mówi. Chlupie i chlupie. Pewnie za mało nalane, pociesza żona. Tato, woła drugi syn, co to za marka? Więc ojciec znów idzie na koniec rury wydechowej, żeby popatrzeć i dać odpowiedź. Rozmowy takie prowadzą przez całą podróż, na postoju i w garażu, choć oczywiście są różne odmiany psztymucli. Ta rodzina, której rozmowy opisałem, jest najmniej sympatyczna, ale są inne, nieco milsze. Jedne specjalizują się w samochodach rajdowych, inne w ciężarowych, ale łączącą je cechą jest to, że nigdy nie opuszczają swoich aut. Chyba że w celu zamiany na inne. Zdarzyło się jednak w pewnej rodzinie, i to właśnie w takiej tradycyjnej rodzinie, jak opisana przed chwilą, że pewien młody psztymucel o imieniu Nulek, zamiast zawołać któregoś dnia na widok mijanego samochodu: tato, co to za marka? Zawołał: tato, co tam jest za tym samochodem? Ojciec zdziwił się bardzo, ale poszedł popatrzeć, a kiedy wrócił, powiedział: tam jest wielki zbiornik wody. Woda jest potrzebna do chłodnic i do mycia szyb. Cicho. Zdaje mi się, że piszczą opony. Ale Nulek, zamiast nasłuchiwać w skupieniu, sam pobiegł spojrzeć na znajdujące się po przeciwnej stronie szosy jezioro. Patrzył, patrzył, patrzył. W tym czasie reszta rodziny sprawdziła opony i zdążyła się martwić pracą gaźnika, kierownicy oraz prądnicy. Patrzył, dopóki nie znikły mu z oczu ostatnie kępy tataraku wokół jeziora. Od tego dnia zmienił się nie do poznania. Zamiast razem z resztą rodziny interesować się stanem technicznym swojego auta i markami, zadawał pytania tak odległe od tematu, że ani rodzice, ani rodzeństwo nie potrafili mu odpowiedzieć. Wreszcie zdecydował się na krok, który dla każdego normalnego psztymucla jest nie do pomyślenia. Poprosił rodziców, aby pozwolili mu wysiąść na środku drogi. Wywołało to w nich straszliwe zakłopotanie. Kiedy wreszcie uwierzyli, że Nulek nie żartuje i że chce od tak sobie powędrować w świat bez samochodu, usiłowali mu wytłumaczyć, że to wstyd przed wszystkimi psztymuclami. Ale Nulek się uparł, więc co mieli zrobić? Pożegnali go ze smutkiem i przerażeniem i pozwolili wysiąść. Ruszył Nulek w inny, nieautotematyczny świat, gdzie wszystko było mu obce, nowe i nieznane. Zaraz na początku spotkał jadącą na rowerze Brombę, która podrzuciła go kawałek i wskazała krótszą drogę do jeziora. Przez las przeprowadziła go pewna wiewiórka, a dalej szedł już sam, aż doszedł do jeziora, które kiedyś widział z końca rury wydechowej. Kiedy patrzyło się na nie z bliska, było tak piękne, ciche i spokojne, że Nulek zapragnął zostać tam na zawsze. Zamieszkał na przystani i wysłał pożegnalny list do swego samochodu. List brzmiał tak: kochani, ten zbiornik wody nazywa się jezioro. Dostałem tu auto, które się nazywa Tratwa. Pracuje ciszej od najcichszego znanego wam motoru, chociaż jeździ trochę wolniej i odrobinę chlupie. Niczego nie trzeba kontrolować, bo porusza się bez kół, bez kierownicy i bez szosy. Wiem, że wy lubicie bardzo szybką jazdę, więc nie zapraszam, ale ja chyba tu zostanę. Wasz kochający syn? Nulek. Kiedy mama Nulka przeczytała list, była bardzo wzruszona. A widzisz? Powiedziała do męża. Nasz Nulek też sobie znalazł specjalizację. Może nie rajdową, ale zawsze. Cicho! Wrzasnął tata. Chyba błotnik się telepie. Rodzina Przytymucli nadstawiła czujnie uszu.
Opowiadanie Macieja Wojtyszki o buncie małego Przytymucla czytał Piotr Kozłowski. Jeszcze piosenka.
Nie tak.
Piosenka w wykonaniu Beatki Urszulki Wróbel zakończyła audycję dla dzieci. Do kolejnej części programu, związanej z Fryderykiem Chopinem, wprowadzi nas Stefanii Wójtowicz, która podczas przygotowanego 15 lat temu przez Szkołę Polską w London wieczoru słowno-muzycznego śpiewała jego życzenie, skomponowane do słów Stefana Witwickiego. Akompaniował Tadeusz Sitarz. Proponuję fragment książki Juliusza Kadena-Bandrowskiego Życie Chopina. Autor stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, co takiego znajduje się w twórczości kompozytora, że, tu cytuję, wszystko, czego się tknie, prześwieca nieustanną nowością. Na wszelki wypadek przypomnę, że Chopin urodził się 1 marca 1910 roku. Autor książki żył w latach 1885-1944, a publikacja ukazała się w Warszawie w 1938 roku, czyli prawie 200 lat temu. Juliusz Kaden-Bandrowski, czym był Chopin? Od czasu, gdy się objawił, słuchamy w zadziwieniu, w olśnieniu, słuchamy ze łzami w oczach, my, ojcowie, dziadowie nasi, my, Polacy i wszyscy inni na wszystkich ziemiach i wyspach tego świata. A już dla nas, Polaków, łaska to szczególniejsza i niepomierne szczęście, bo gdzie jesteśmy, choćby najdalej od ojczyzny, gdy tylko ton czarowny tego mistrza zabrzmi, śmieją się do nas ludzie z wdzięcznością, jakbyśmy się i my, ziomkowie Fryderyka, jeszcze w lat prawie 100 po jego odejściu do geniusza jego naszą współpracą przyczyniali. Jakże mówić o cudzie, którego ze łzami w oczach słuchamy, który nas głębią swą kołysze aż do samego dna pamięci narodowej i ludzkiej i jeszcze innej, głębszej, niespodziewanej. Niespodziewanej, nieoczekiwanej, albowiem w zaświatowym śmiechu i żalu jakowymś wieczystym i w biegu, i w porywie szalonym, i w tym spokoju nieśmiertelnym, które Chopin w nas wznieca, odkrywamy zasoby, głębiny uczucia, które się rozświetlają, gdy on grać poczyna, a które nikną, gdy on grać zaprzestanie. On jeden, tajemniczy odkrywca pamięci niepojętej, czulszej od wszystkich innych, pamięci, dla której braknie słów. Braknie słów, więc jakże tu o niej rozprawiać? Ani to wymalować, ani wyrzeźbić, ani też wypowiedzieć. Cud, czarodziejska przygoda, dar z nieba, uśmiech losu. Niechże mi wolno będzie powiedzieć uśmiech samej wdzięczności nad stratą, nad rozpaczą, nad zatraceniem najokrutniejszym chyba, nad przepaścią. Szli już od lat dziesiątków Polacy ze swojej ojczyzny na północ, wschód, na zachód i południe. W cztery strony świata rozbiegał się ten naród przydeptany stopą przemocy. Jak z ciała zranionego krew uchodziła z tego tratowanego kraju wszelka moc, dzielność, odwaga, nawet praca. Przed nową burzą dni listopadowych odfrunął z Polski Chopin, a potem już do końca życia płynął z falą powstańczą przez ziemię Europy na szkarłatach onej fali tragicznej przedziwny kwiat, w którym zamknięta była tajemnica nowej muzyki świata. Czegoż się w Polsce nauczył? Czegoż doświadczył? Naszego towarzyskiego obyczaju zaznał, dziwnego obyczaju tamtych czasów, między zgrozą rzeczywistości a stylem empirowym rozpieszczonego romantycznie. Zaznał opieki nauczycieli, bezradnych wobec takiego wielkiego geniuszu. Zaznał serca przyjaciół i jakiejś młodocianej miłości. Z tych pierwszych doznań młodości i z kawałeczka polskiej ziemi pomiędzy żelazową wolą a Warszawą umiał wysłuchać wszystko. Wszystko, czym cała Polska tchnęła w powabie pieśni i tańca od setek lat. Już wtedy przecie, jako kilkunastoletni młodzieniec, uwoził z sobą dwa swoje koncerty fortepianowe. Dzieła, od których głębi po dzień dzisiejszy truchleją serca. Dzieła, których czar niepożyty szumi zawsze skrzydłami młodości. Tych dwóch koncertów już wystarczyło, by się takie czarnoksięstwo dokonało, że naród cały piękną karteczką nut chopinowskich duszę swą światu objawił. I teraz zwyciężył jakże szczytnym zwycięstwem. Niczego nikomu nigdzie nie odbierając, wszystkiemu wszędzie dał siłę nową. Tak młodą, iż czerpią z niej już 100 lat wszyscy najwięksi i końca młodości tej nie widać. I zdaje się, jakby na wieki owa młodość chopinowska wszystkie inne przyszłe, choćby najdalsze już w sobie pomieściła. Dlaczego to powiadam, że Chopin odfrunął? Bo jakże określić inaczej, aby wyrazić niezwykłość zjawiska? Że jako 18-letni chłopiec chodził tędy w Warszawie po krakowskim przedmieściu, że partytury swych koncertów z domu do sali konserwatorium przenosił młokosik elegancki, a to już były wcale nie dwie jakieś tam bardzo dobrze sporządzone partytury, a tylko zorze nowej pogody tonów. A on nie był już wtedy powabnym młodzieniaszkiem, lecz ptakiem uroczym, w którego piersi drżała nowa muzyka świata. I tak to było zawsze, wszędzie, ze wszystkim, czego tknął. Tu ojczyzna, tu znów epoka współczesna, tu świat, a tu on, Chopin. I przy krwawiącym boku najdroższej ojczyzny i wśród epoki rozstrożonej piorunem Beethovena i na świecie roztrzęsionym od nowych praw, Chopin zawsze najbliżej tego wszystkiego, a zarazem najdalej lecący naprzód. Więc tu, blisko przy ojczyźnie, w epoce i na świecie, a zarazem nieustannie gdzie indziej. Gdzie? Na dalekim progu nieśmiertelności. Gdy się znalazł na szerokim świecie wątły, grzeczny grymaśnik wśród towarzystwa ówczesnych geniuszów i ówczesnych emigrantów naszych, działaczów czy rembajłów, zaraz mu nasi kładli w uszy, jakby winien pracować dla Polski. Wszyscy nasi owocześni geniusze odkupywali Polskę ogromnymi słowami, wynosili pod niebo i na krzyż przybijali, aby jej krwią odkupić cały świat. Oni w opończach chmurnych, płaszczach, czamarach, a cóż on, ten Fryderyk, rzekomo autor modnych salonowych walców, we fraku przykrojonym wedle ostatniej mody. On, który na królewskim dworze żądał dla swej muzyki ciszy, jakiej wielmożnym gościom nie mogła żadną miarą narzucić etykieta. A potem słaby, No, już śmiertelnie chory, chodził po czarnych schodach na piąte piętra do prostackich wojaków polskich i tam przygrywał im nieomalże do tańca. Ale opery nie chciał dla Polski napisać, mimo rad Mickiewicza i mimo, że Rossini i Meyerbeer zdawali się operą właśnie zmienić porządek świata. Oni tak, a on nie. Dlaczegoż więc? Dlaczego? Widzi mi się, że tak się działo dlatego, iż była w tym geniuszu wiedza spraw wyższa od tej, którą posiedli inni. Wiedza, która czyniła, że choć współczuł jak inni, że choć tak samo cierpiał nad sprawami ziemskimi, przetwarzał je, zwyciężał i zanosił na takie wyżyny, z których nie widać prawie celów doczesności, lecz wieczność się rozściela. Radosna ze wszystkiego, co żyje. Polska dała mu ziemię natchnienia, dała mu ziarno dźwięku, ale tony, które Chopin z tej ziemi wyprowadził, stały się już uczuciem powszechnego człowieczeństwa. Zaprawdę, im bliżej przy nas trwał, tym dalej i tym wyżej uchodził od nas. I dlatego mamy go w sercach naszych na zawsze, żeśmy wielkości jego nigdy ogarnąć nie mogli. Gdy się znalazł wśród mistrzów epoki, Beethoven, Schubert, Schumann, Mickiewicz czy Słowacki, Byron, Heine, Delacroix i wszyscy wielcy współcześni, wszyscy oni pozostaną na zawsze w swoim czasie. On jak głos najczystszy, lecz on prędszy, lecz on jak struga światła. W ich głosie, choć najczystszym, dosłuchasz się na koniec żmudy danego im w wieczności czasu. Dosłuchasz się nareszcie tego jakiegoś ziemskiego kołatania epoki. Gdy sobie powiedzieli, że muszą, powtarzają, co już raz powiedzieli. A gdy coś uporządkowali jako styl, przykrawują do tego stylu, co tylko mogą. On zaś, Chopin, jakby bez stylu właściwego, wszystko, czego się tknie, prześwieca nieustanną nowością. Skądże więc nowość owa? Nowość muzyki tej jest taka sama jak wieczna nowość tej samej zawsze wody, nieba, ognia czy ziemi. Nowość owa to dusza wody, ziemi, to dusza świata, o której nic nie wiemy. Nazywamy wiecznością tę rzecz niepojętą, jako że nie niszczeje, świeżości nie traci i zasłonić nas może przed wszelakim dopustem wędrówki naszej ziemskiej. Czym był Chopin? Niespodziewana nowa tajemnica ziemskiej wędrówki człowieka po tym świecie wieczystym.
Zapraszamy do reklamy.